Słuchasz Kulturologii.
A w Kulturologii gość dr Andrzej Frejlich. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z Muzeum Narodowego w Lublinie i będziemy rozmawiać o wystawie, która już się kończy niestety. Trwa do 8 marca, czyli Monachijczycy, Gierymscy, Stryjeńska, Wierusz Kowalski, Chełmoński i inni. Jakie to były 3 miesiące dla pana?
Powiedziałbym ukoronowanie intensywnego czasu pracy nad wystawą, no i taki czas konsumpcji wystawy dla samych kuratorów też jest czasem pracowitym, wymagającym, bo bierzemy na siebie oprowadzanie kuratorskie, których w przypadku tej wystawy regularnie było 3 w ciągu tygodnia, no ale jest mnóstwo też takich oprowadzeń ekstra, prawda, dla różnych niespodziewanych gości, dla jakichś takich grup szczególnych, które się pojawiają. No, tego jest po prostu dużo.
O samych oprowadzeniach i kuratorskich, i tych z przewodnikiem, i tych dla seniorów jeszcze będziemy rozmawiać, bo sama, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, jestem fanką tego typu oprowadzeń, bo nikt tak nie opowie o wystawie, jak ta osoba, która ją nawet kilka lat mogła przygotowywać.
Tak, rzeczywiście tak jest. Kurator zna kuchnię powstawania takiej wystawy i to czasami jest jakaś taka dodana wartość do merytorycznej zawartości wystawy. No ale głównie liczy się owa merytoryczna zawartość, bo ona jest skrojona z jednej strony pod naszego potencjalnego widza, ale z drugiej strony jest realizacją jakichś tam naszych wyobrażeń o tym, co chcemy pokazać, naszych pomysłów na to, jak to pokazać, więc zbiega się tutaj wiele, czy łączy się wiele różnych czynników.
Opowiedzmy o samych Monachijczykach, czyli tych, którzy się ukrywają pod tym hasłem. To są osoby, które były skupione wokół Akademii Sztuk Pięknych w Monachium i to są lata, nawet lata 50. XIX wieku i później też okolice Powstania Styczniowego.
Tak, rzeczywiście tak jest. Choć umownie my tą wystawę zaczynamy Powstaniem Styczniowym, a to dlatego, że Powstanie Styczniowe było jedną z kilku, ale ważną przyczyną tego takiego ruchu migracyjnego, wypływu Polaków z ziem polskich, zawiedzione nadzieje na odzyskanie niepodległości, rozczarowaniem efektami powstania, ale także wymuszone wyjazdy, bo represje, zwłaszcza władz carskich, spowodowały, że wielu Polaków migrowało na zachód. Wśród nich, do krajów zachodnich, wśród nich byli artyści, więc tak naprawdę od tych końca lat 60. zaczyna się taki wytężony, ale też liczebnie znaczący ruch Polaków, polskich artystów, ale też adeptów sztuki, między innymi do Monachium. Choć Polacy pojawiają się w Monachium dużo wcześniej, bo przecież Akademia powstała dużo wcześniej i była renomowaną uczelnią artystyczną i już w połowie XIX wieku wyraźnie widzimy obecność polskich artystów w tym środowisku. My na tej wystawie jakby nie odnosimy się do tego okresu przedpowstaniowego, właściwie tylko postacią jednego artysty i jednego zaledwie dzieła jakby odsyłamy do tego. To był Kostrzewski, który tam w latach 50. pojawił się w Monachium.
Monachium też było dobrym miejscem, bo stosunkowe koszty życia były dosyć niskie. I też to było ważne, że na przykład jeśli chodzi o Monachijczyków, oni korzystali często z jednej pracowni, więc te rekwizyty też się powtarzają na
tak,
niektórych
tak,
obrazach.
Tak, rzeczywiście tak jest. Monachium jest miastem atrakcyjnym. Przyciąga akademia i inne uczelnie artystyczne. W ogóle klimat artystyczny, środowisko tego miasta, biorąc pod uwagę proporcje wielkości miasta do ilości artystów i ludzi wokół tych artystów, czy wokół sztuki żyjących w Monachium, no to udział tego środowiska artystycznego był w w tym mieście bardzo, bardzo duży, ale jak czytamy na przykład listy polskich artystów, listy, które wymieniają między sobą albo prowadzą korespondencję z innymi osobami, to ciągle przewija się właśnie taki motyw, takie realia życia codziennego. Mowa jest o kosztach życia, właśnie wskazuje się na to, że w niektórych aspektach tego życia Monachium jest dużo tańsze niż Warszawa, tak porównując to z Warszawą, bo też takie porównania się w tej korespondencji przewijają. No i bardzo przyjazny klimat, tacy bardzo serdeczni, sprzyjający przybyszą mieszkańcy miasta. Mieszkańcy, którzy żyli z artystami i żyli w dużej mierze z artystów, no bądźmy szczerzy, tak było.
Jeśli chodzi o samych Monachijczyków, to traktujemy ich jako społeczność, chyba mniej jako jakiś nurt w sztuce, prawda?
Tak, zdecydowanie tak. Jest to społeczność, bo ci artyści reprezentują różne postawy artystyczne, a traktujemy ich jako społeczność, mówimy o polskich artystach, ponieważ byli taką grupą narodową dość mocno zintegrowaną w tym wielonarodowym środowisku artystycznym Monachium. Natomiast reprezentowali różne postawy artystyczne, od takiego typowego akademickiego malarstwa, a przecież tak przygotowywała artystów, tak ich kształciła akademia, do takich artystów, których można by określić albo jako artystów nowoczesnych, albo jako artystów, którzy no, z jakichś powodów stają w opozycji do akademii i do zasad kształcenia akademickiego. Więc z jednej strony Monachium to jest malarstwo akademickie, ale z drugiej strony jest to społeczność artystyczna bardzo różnorodna. Było tam też miejsce dla takiej artystycznej opozycji, tak to nazwijmy.
Chyba Stanisław Witkiewicz o tym mówił, że jest sztab i są tak zwane satelity, jeśli chodzi o tę społeczność.
No tak, to określenie Witkiewicza, który tu używał takiej terminologii wojskowej, bo sam był adiutantem dowódcy w powstaniu styczniowym, więc ta nomenklatura wojskowa była mu bliska, ale rzeczywiście sztab to tworzyli ci tacy najważniejsi artyści, najlepiej rozpoznawalni, najmocniej osadzeni w tym środowisku.
Nawet generał, pseudonim generał.
I właśnie przewodził temu towarzystwu Józef Brandt. On tak ojcował trochę, a trochę był takim też, powiedziałbym, moralnym autorytetem, czy generalnie autorytetem w tym środowisku.
Jeśli chodzi o same obrazy, które zobaczymy, to nie są tylko obrazy, ale do tego jeszcze przejdziemy, bo też możemy zobaczyć, jak dana pracownia wyglądała na przykład.
No tak, taki był od początku nasz pomysł na tą wystawę i na aranżację tej ekspozycji, żeby pokazać malarstwo w taki, świadomie to podkreślam, tradycyjny sposób. Nie chcieliśmy uderzać w jakieś nowinkarstwo albo w mody w sposobie budowania ekspozycji. Dzisiaj często oglądamy wystawy, w których, czy oglądając które, zastanawiamy się, na czym się bardziej skupić, na tym kontencie, czy tej zawartości merytorycznej wystawy, czyli na przykład w wypadku obrazach. Czy może bardziej przyciąga naszą uwagę jej oprawa scenograficzna. W tym wypadku chcieliśmy, żeby to było pokazane w sposób bardzo tradycyjny, wręcz z takim świadomym nawiązaniem do stylu eksponowania malarstwa w takich XIX-wiecznych pinakotekach, a więc gęsto zawieszone obrazy, przysłowiowe rama w ramę, czasami nawet umieszczone na kilku poziomach na ścianach wystawowych. I w ten sposób, taki trochę umowny, chcieliśmy też do tego klimatu takich galerii, pinakotek, tamtej epoki nawiązać.
Powiedzmy też koniecznie, myślę, że to jest ważna sprawa, o Muzeum Polskim w Rapperswilu. Skąd pochodzi około 70 kilku prac?
Tak, rzeczywiście w trakcie pracy nad scenariuszem wystawy, akurat to był taki czas, kiedy o Rapperswilu, o Muzeum Polskim dużo się mówiło z powodu takiej oto okoliczności, że właśnie muzeum zostało zamknięte. Zbiory zostały wyprowadzone z dotychczasowej siedziby, czyli zamku, i po prostu trafiły do magazynów. I toczyła się taka ożywiona dyskusja na ten temat, dlaczego, co, jak temu zaradzić, co dalej z tym muzeum. I my postanowiliśmy się do tej dyskusji włączyć, ale w sposób taki, powiedziałbym, twórczy. Chcieliśmy, i to był taki nowy pomysł, pokazać Monachijczyków tylko z tej jednej kolekcji jako pewien suplement do wystawy, czyli jako odrębny segment w tej wystawie. I rzeczywiście spośród tam 150 kilku prac, które dają się w Rapperswilu powiązać z środowiskiem monachijskim, wypreparowaliśmy taki zestaw 70 kilku prac, ale reprezentatywnych, a nie jakichś najbardziej interesujących czy najbardziej uznanych artystów. Chcieliśmy jakby uśrednić ten zbiór i pokazać taką jego próbkę w tym zestawie. I świadomie nie włączyliśmy tych obrazów w narrację wystawy, żeby ten Rapperswil wybrzmiał jako taka odrębna całość.
Są też obrazy udostępnione muzeum. To są obrazy Adama Chmielowskiego. Nie tylko te o tematyce sakralnej.
Tak, no w ogóle mamy mnóstwo użyczających, właściwie w równym stopniu na wystawę składają się dzieła wypożyczone z instytucji publicznych, jak i z prywatnych kolekcji. Natomiast Adama Chmielowskiego, znów to był taki pomysł, żeby nie pójść najprostszą drogą, no bo to ważny przedstawiciel tego środowiska monachijskiego. Pokazaliśmy, sięgając, bo te dzieła, których się właściwie w ogóle nie ogląda, bo one są publicznie niedostępne, są przechowywane w dwóch krakowskich klasztorach, u sióstr Albertynek i braci Albertynów na Kazimierzu, a są jakby pozostałością spuścizny po Adamie Chmielowskim i są grupą takich dzieł, które pochodzą w większości z tego końcowego okresu jego twórczości, z tego okresu, kiedy on stopniowo zarzuca malarstwo i skupia się na pracy wśród ubogich.
Są też prace kobiet oczywiście na tej wystawie.
Tak. Mamy prace kobiet, bo kobiety są obecne w Monachium. Oczywiście.
Na przykład księżniczka polskiej sztuki.
Właśnie. Olgę Boznańską pokazujemy w kilku pracach na tej wystawie, bo jest to kobieta, która spędziła w Monachium kilka lat. Tam się nie kształciła, ale przyjechała się skonfrontować z tym środowiskiem. Jest oczywiście kilka innych artystek. Ja może wspomnę tylko o jednej, która tak w nieoczywisty sposób się tu pojawia, o Otoli Kraszewskiej, która postacią w tym polskim towarzystwie, tej polskiej grupie narodowej była ważną, nawet taką bardzo aktywną w tym środowisku. Natomiast no, nie pokazaliśmy żadnego jej obrazu, bo akurat koleżanka, która przed nami organizowała wystawę Co babie do pędzla, wyeksploatowała temat, pokazała właściwie wszystkie stosunkowo łatwo dostępne dzieła tej artystki. No i my nie chcieliśmy tego powtarzać, więc odwoływaliśmy się do rysunków i akwarel, które malowała, takich drobnych prac, ale nacechowanych humorem, bo to są w wielu wypadkach karykatury i one właściwie opisują życie tego polskiego środowiska artystycznego, bo tam są jakieś karykatury Rozena i jego żony, i kilka innych takich drobnych placek.
A ja dobrze kojarzę, że to jest też karnawał u Antoniewiczu?
Tak, 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 rzeczywiście.
To
tak
jest dosyć ciekawy obraz.
Tak. Oczywiście mamy też inne artystki, Zofię Stryjeńską choćby, która jest reprezentowana wręcz kilkudziesięcioma pracami, ale tak ją pokazaliśmy i jej prace mają duży udział w tej wystawie, ponieważ w kolekcji Rapperswilskiej stanowiły istotny element składowy tego środowiska monachijskiego i tam są takie dwa większe cykle i chyba dwa obrazy olejne, więc jest dość bogato reprezentowana na wystawie Zofia Stryjeńska.
A pan doktor jako współkurator ma jakąś taką szczególnie ukochaną, może interesującą dla pana pracę, przy której na przykład przy oprowadzaniu koniecznie musi się pan zatrzymać?
No akurat jedną z moich ulubionych jest taka praca, przy której niemal nigdy się nie zatrzymuję, może rzadko, od czasu do czasu tylko. Czachurskiego Martwa natura, tak zwana w naszym żargonie zdechła kura. Zresztą w momencie, kiedy wypożyczaliśmy tą pracę, ja telefonicznie odbywałem rozmowę z właścicielem, bo ona pochodzi z prywatnej kolekcji i tak w trakcie tej rozmowy zwierzyłem się właścicielowi, że tak ją trochę na skróty brzydko nazywam zdechłą kurą. Wie pan, ja też. Ta praca jest jedną z moich ulubionych, bo też pokazuje Czachurskiego od trochę innej strony. My historycy sztuki znamy jego podejście do sztuki, jego taki pietyzm i taką drobiazgowość w przygotowaniach do malowania, łącznie z tym, że zbierał rekwizyty, pożyczał je, chyba żona Branta układała mu kwiaty do jakiejś kompozycji, które malował. U modystek zamawiał suknie specjalnie dla swoich dam, a więc dbał o najdrobniejsze szczegóły, pożyczał od Branta, od innych jakieś rekwizyty. Ale też patrząc przez pryzmat tej właśnie martwej natury widzimy, i z jakim szacunkiem odnosił się do dawnych mistrzów i jak ich malarstwo wnikliwie studiował i traktował jako element takiego warsztatowego przygotowania, prawda? Próbując jakby w jakiejś manierze, w tym wypadku malarstwa flamandzkiego XVII wieku, tworzyć dzieła, własne wersje właśnie takich tematów.
I tak moglibyśmy jeszcze rozmawiać długo, długo. Ja przypomnę, że wystawę Monachijczycy można oglądać do 8 marca. Przed nami codziennie. To jest intensywny tydzień dla was, tak, jeśli chodzi o oprowadzania. Jutro oprowadzanie dla seniorów, a oprowadzanie kuratorskie w czwartek. Jedno i po dwa w sobotę i w niedzielę.
Tak, rzeczywiście, żeby dać szansę, po pierwsze, obejrzenia tej wystawy jeszcze tym osobom, które odłożyły to na sam koniec, wydłużamy czas trwania wystawy w sobotę i w niedzielę do 20:00 i wprowadzamy drugie oprowadzanie. Zwyczajowo mamy oprowadzenia o 12:00, wprowadzamy jeszcze drugie oprowadzenie i w sobotę i w niedzielę o 18:00.
A na wystawę Monachijczycy, Gierymscy, Stryjeńska, Wierusz Kowalski, Chełmoński i inni zapraszał dr Andrzej Frejlich z Muzeum Narodowego w Lublinie. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.